Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłuchała w środę Michała Tuska, syna byłego premiera Donalda Tuska, sprawującego obecnie funkcję szefa Rady Europejskiej. Śledczy chcieli się dowiedzieć, jaką rolę mógł on odegrać w aferze związanej z piramidą finansową.
Pracujący wówczas na gdańskim lotnisku Michał Tusk zajmował się obsługą prasową linii OLT Express należącej do Marcina P., twórcy piramidy finansowej Amber Gold. Świadek zeznał, że wiedział, iż spółka Amber Gold, która jest inwestorem OLT Express, jest firmą, która budzi wiele wątpliwości. Możliwe, że wiedziałem, że Marcin P. miał w przeszłości jeden wyrok, wskazał Michał Tusk. Jednocześnie syn Donalda Tuska stwierdził, że on i jego ojciec wiedzieli, że OLT Express to, jak określił, lipa. Z perspektywy czasu takie słowa padające z ust Michała Tuska są mocno zastanawiające, wskazuje poseł Jarosław Krajewski, członek komisji Amber Gold.
A pamiętajmy o tym, że formalnie pan Michał Tusk współpracował z firmą OLT Express, a to oznacza, że nawet mając wiedzę na temat tego, że pan Marcin P. był karany prawomocnym wyrokiem sądu, podjął się współpracę, mimo tego, że jak wskazywał, otoczka wokół firmy Amber Gold i wokół firmy OLT Express była kontrowersyjna.
Redaktor Marcin Wikło, dziennikarz Tygodnika w Sieci, ocenia, że świadek nie miał wątpliwości, w co się angażuje. Pytaniem pozostaje, co Michał Tusk chciał osiągnąć swoją pracą w spółce Marcina P., dodaje redaktor Marcin Wikło.
Michał Tusk dzisiaj zaprezentował się jako dosyć kompetentny człowiek, znający realia rynku transportowego i on rzeczywiście taki jest. Tej wiedzy i tej zdolności nie można mu odebrać. Pytanie jest inne. Ile z tej wiedzy tak naprawdę w OLT było wykorzystywane, czy takiej wiedzy od niego żądano? Mam wrażenie, że zupełnie nie. On po prostu tam miał być, on miał nazywać się Tusk, miał być taką chorągwią, którą można było wystawić na sztandar i można było się chwalić. Tusk jest z nami, to znaczy, że nic złego nam nie grozi.
Przesłuchanie Michała Tuska to kontynuacja tak zwanego lotniczego wątku afery Amber Gold. Z Warszawy mówiła Zuzanna Dąbrowska.
Prezydent Polski Andrzej Duda wręczył odznaczenia w 35. rocznicę powstania Solidarności Walczącej. Do Pałacu Prezydenckiego przybyli m.in. założyciel Solidarności Walczącej, poseł Kornel Morawiecki i prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. Stoję tutaj jako prezydent, ale z wielkim wzruszeniem, bo mam możliwość odznaczenia w imieniu Rzeczpospolitej i przekazania wyrazów wielkiego szacunku i podziękowań, powiedział najwyższy przedstawiciel państwa polskiego.
Podziękowania od Polski, podziękowania od mojego pokolenia, podziękowania od wszystkich młodszych, czyli kolejnego pokolenia, pokolenia mojej córki, za wolność, którą dzisiaj mamy, a którą państwo swoją niezłomnością wywalczyliście. I przed rokiem 80, bo wielu z państwa już wtedy prowadziło działalność opozycyjną, i w roku 80, kiedy rodziła się Solidarność i kiedy do niej przystępowaliście z nadzieją na wolną Polskę, nie tylko na poprawę warunków pracowniczych, nie tylko na to, że jakoś tam się ułoży, ale na wolną Polskę, niepodległą Polskę.
Solidarność Walcząca wywodziła się z NSZZ Solidarność. Kornel Morawiecki powołał ją do życia po wprowadzeniu stanu wojennego. Solidarność Walcząca przyjęła zasadę walki o całkowite odsunięcie od władzy komunistów. Wiemy i wierzymy w to, że będziemy wielokrotnie wsłuchiwać się w słowa Mazurka Dąbrowskiego, gdy będziecie stać na najwyższych stopniach podium, powiedziała premier Beata Szydło. Prezes Rady Ministrów wzięła udział w uroczystej inauguracji programu Polskiej Fundacji Narodowej Team 100, wspierającego młodych sportowców. Premier Beata Szydło podkreśliła, że po raz pierwszy wprowadzony jest program bezpośrednio dedykowany młodym sportowcom u progu wielkiej kariery. Zaznaczyła, że polskie państwo chce pomóc w stawianiu im pierwszych kroków w wielkim profesjonalnym sporcie, ale nakłada także obowiązki.
Ale niezmiernie ważną sprawą jest to, że to wsparcie, które dzisiaj otrzymujecie w ramach programu, który ma przede wszystkim służyć wam, żeby wspierać wasz talent, pomagać wam rozwijać się i zdobywać jak najwyższe osiągnięcia i rezultaty w dyscyplinach, które uprawiacie, to jest też dzisiaj na państwa ręce złożony wielki obowiązek reprezentowania Rzeczpospolitej Polskiej, godnego reprezentowania, bycia tym tymi sportowcami, którzy są wzorem dla młodych ludzi, którzy grają fair play, którzy pokazują, że sport jest piękny i że sport ma być właśnie taką dziedziną, która ludzi łączy.
Program Team 100 polega na objęciu opieką sponsorską grupy około 100 zawodników sportów letnich i zimowych w kategorii juniora, starszego i młodzieżowca, którzy mają szansę na występ w Igrzyskach Olimpijskich. Ma to być kwota około 40 tysięcy złotych rocznie. Do Warszawy przybył pierwszy z zakupionych przez MON samolotów dla najważniejszych osób w państwie. To G550 amerykańskiej firmy Gulfstream. Na warszawskim Wojskowym Okęciu odbyła się ceremonia powitania i nadania mu imienia księcia Józefa Poniatowskiego. Szef MON Antoni Macierewicz zaznaczył, że samolot do przewozu VIP-ów ma zapewnić bezpieczeństwo ludziom wybranym przez naród.
Tak naprawdę można powiedzieć, że to jest pierwszy bezpieczny samolot przeznaczony dla tych, których wybrano, którzy pochodzą z wolnych wyborów po to, żeby państwem kierować w sposób bezpieczny. W tych czasach trudnych, w których żyjemy, nie ma rzeczy ważniejszej niż bezpieczeństwo. Czy rosyjskie samoloty gwarantowały bezpieczeństwo kierownictwu państwa polskiego?
Wiceminister obrony Bartosz Kownacki przypomniał, że zakupów samolotów nie dokonano przez ponad 25 lat.
Przez ponad 25 lat takiej normalności nie mieliśmy. Dzisiaj ją przywracamy i też bardzo ważne. Chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że to nie tylko samoloty, ale to także przygotowanie pierwszej bazy lotnictwa transportowego. Zarówno poprzez odpowiednią kadrę pilotów, obsługi technicznej, infrastruktury, tego wszystkiego, co będzie gwarantowało, że ten transport będzie naprawdę bezpieczny.
Resort obrony podpisał umowę w sumie na 5 samolotów dla najważniejszych osób w państwie. 3 średniej wielkości Boeingi 737 oraz 2 małe G550. Puszczę Białowieską bezprawnie wpisano na listę dziedzictwa przyrodniczego UNESCO, powiedział minister środowiska Jan Szyszko. Sprawa trafiła do prokuratury. Szef resortu środowiska odpowiadał na pytania posłów PO w sprawie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. W 2014 roku Komitet Światowego Dziedzictwa przyjął zgłoszony przez Polskę i Białoruś wniosek o wpisanie obszaru puszczy leżącej po obu stronach granicy na listę UNESCO. Starania trwały od 2008 roku. Minister Szyszko przekonywał, że obecnie na terenie puszczy mamy do czynienia z prawną sprzecznością. Z jednej strony są przepisy Unii Europejskiej nakazujące ochronę siedlisk, a z drugiej przepisy UNESCO, mówiące nietknięte ręką człowieka i nie wolno tego użytkować. Minister poinformował też o podejmowanych działaniach.
Jest robiona tu analiza ekonomiczna, ile co kosztuje. I wtedy będzie również wyciągnięte nie tylko czy zginęły gatunki, tylko ile to kosztowało, ile będzie kosztował powrót tych gatunków. Jest również robiona analiza z punktu widzenia emisji dwutlenku węgla, bo ten jest niezwykle mierzony, bo ważny z punktu widzenia konwencji klimatycznej. A konwencja klimatyczna i porozumienie paryskie w tej chwili mówi jednoczyć działalność w tym kierunku, żeby wykorzystać pochłanianie dla ochrony gatunków. Inaczej pani nie będzie chroniła gatunków. I ten eksperyment jest również założony. Chcę państwu powiedzieć, że państwo macie możliwość w tej chwili zapisania się, po której stronie jesteście, która wam metoda jak gdyby bardziej odpowiada, a dyskusja jest prowadzona na szczeblu światowym.
Szef Ministerstwa Środowiska przypomniał, że na terenie puszczy kosztem 5 milionów złotych prowadzona była inwentaryzacja. Zapewnił, że brało w niej udział ponad 200 specjalistów, którzy zinterwentaryzowali ponad 1000 gatunków. Monitorowany jest także Białowieski Park Narodowy. Minister zapewnił, że w tak zwanej strefie referencyjnej, czyli na 17 tysiącach hektarów, nic nie jest robione. Z kolei na pozostałych 34 tysiącach hektarów rozpoczęto naprawę sytuacji. Ministerstwo Finansów opodatkuje akcyzą papierosy elektroniczne i inne nowatorskie wyroby tytoniowe. Redakcja Radia Maryja poznała założenia nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Resort zaproponuje wysokość stawki akcyzy dla płynu dla papierosów elektronicznych na poziomie 70 groszy za 1 ml. Natomiast dla wyrobów nowatorskich na poziomie około 141 zł za każdy kilogram i ponad 31% kilograma tytoniu. Uściślijmy, wyroby nowatorskie to takie, kwestie, które w swoim składzie zawierają tytoń, ale nie jest on spalany, a podgrzewany. Konsument inhaluje parę. Zaproponowane stawki akcyzy są stosunkowo niskie i zbliżone do średniej krajów Unii Europejskiej. Nowe rozwiązania popiera branża, bo widzi, że cofa się szara strefa w sektorze tytoniowym, powiedział wiceminister finansów Wiesław Janczyk.
To jest właściwy moment, żeby taka regulacja została wprowadzona. Sądzę, że ona ma pełne szanse wejść od 1 stycznia roku 2018. Do Sejmu trafi według naszych planów tuż po wakacjach. Zostanie poddana szerokiej konsultacji społecznej. Będzie można zgłaszać uwagi obecnie do 12 lipca ze strony podmiotów zainteresowanych, ze strony branży. Branża nie jest zaskoczona tą regulacją. Mówiło się o niej od wielu lat. Naszą odpowiedzialnością jest również to, żeby monitorować ten rynek, jego skalę. Ona na dzisiaj nie jest wielka. Według danych Komisji Europejskiej około 750 tysięcy osób używa tego typu papierosów. Często używają równolegle do palenia papierosów klasycznych.
Ministerstwo Finansów szacuje, że przy obecnych założeniach projektu budżet zostanie zasilony kwotą 100 milionów złotych rocznie. Przypomnijmy, ogółem dochody akcyzowe dla budżetu państwa są na drugim miejscu po tych z podatku VAT. Kierowca busa, który zginął w autostradzie w pobliżu miejscowości Calais we Francji, to Polak. 52-letni mężczyzna, pochodził z województwa śląskiego. Informacje dotyczące tożsamości kierowcy podała polskiej prokuraturze francuska prokuratura, która będzie jeszcze chciała potwierdzić te ustalenia badaniami DNA. Do wypadku doszło we wtorek nad ranem. Przed ustawioną na drodze przez imigrantów blokadą z pni drzew trzy pojazdy gwałtownie zahamowały. Bus uderzył w jeden z samochodów ciężarowych i stanął w płomieniach. Kierowca zginął na miejscu. Za śmierć kierowcy odpowiada rząd Francji, podkreśla poseł Adam Andruszkiewicz z Kukiz15. Polityk dodaje, że nie działa polityka migracyjna Unii Europejskiej.
Naturalne jest, że sprawcy muszą zostać zlokalizowani, za to odpowiedzieć. Natomiast również polityczni patroni tego procederu, który się teraz odbywa w Europie Zachodniej, tego przyjmowania samych imigrantów, również powinni za to odpowiedzieć. I ja mam nadzieję, że to będzie w końcu zwrot w retoryce. To znaczy, to nie my będziemy się tłumaczyli z tego, że nie chcemy przyjmować samych imigrantów, tylko w końcu zmusimy rządy Francji czy Niemiec, aby zaczęły się tłumaczyć z tego, dlaczego zapraszają ludzi, którzy mordują Europejczyków.
Polska i Francja wszczęły śledztwo w sprawie wypadku. Zatrzymano 9 pochodzących z Erytrei imigrantów. Byli w jednym z pojazdów stojących przed blokadą. Władze stanu Ontario chcą, by sąd rozstrzygał w sprawie sumienia lekarzy. Chodzi o skierowania na tzw. aborcję i eutanazję. Wymiar sprawiedliwości zajmie się konfliktem etycznym i prawnym. O sprawie napisał nasz dziennik. W Kanadzie przepisy nie regulują kwestii zabijania nienarodzonych. Tzw. aborcja jest w związku z tym dozwolona bez ograniczeń. Rok temu zalegalizowano eutanazję. Mimo liberalizacji prawa uznawana była wolność sprzeciwu lekarzy wobec praktyk niezgodnych z ich przekonaniami. To może się zmienić w Ontario. Spór toczy się pomiędzy 3 dużymi chrześcijańskimi organizacjami lekarzy i 5 niezależnymi medykami, a Kolegium Lekarzy i Chirurgów Ontario. Premier liberalnego rządu stanowego poparł kolegium. Według lekarzy naruszono ich prawo do wolności sumienia i wyznania. Kanada coraz gorzej radzi sobie z ochroną wartości moralnych, wskazała Ewa Kowalewska, dyrektor Human Life International Europa.
Sprawa związana z aborcją, eutanazją, teraz jeszcze dochodzi promocja genderowa. To jest po prostu w czołówce. Lekarze są w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ zmusza się ich do wykonywania tych czynności. I to nie jest tylko aborcja, ale również eutanazja, czyli lekarz domowy, który opiekuje się pacjentem, jest przymuszany do tego, ale również, żeby zmieniać płeć. To dotyczy praktycznie każdego lekarza, a najbardziej lekarzy tych pierwszych kontaktów. W związku z czym robi się dość duża kontrowersja społeczna i lekarze zaczynają walczyć o prawo do tego, żeby mogli być normalnymi obywatelami, którzy chronią również swoje wartości i swoje sumienie.
Kanadyjski spór, jak zaznacza nasz dziennik, przypomina podobne sprawy w Polsce. Wprawdzie prawo do klauzuli sumienia wprost nie jest negowane, to podejmowane są próby jego wypaczania i ograniczania. Istnienie świętych mówi nam, że życie chrześcijańskie nie jest nieosiągalne, powiedział ojciec święty Franciszek. Podczas cotygodniowej audiencji generalnej papież przypomniał, że wezwanie świętych zabrzmiało dla nas w dniu naszego chrztu. Dodał, że to nie jedyny taki moment w życiu człowieka. Kiedy dwoje narzeczonych uświęca swoją miłość w sakramencie małżeństwa, po raz kolejny przywoływane jest dla nich, tym razem jako pary, wstawiennictwo świętych. Również kapłani, jak mówił papież, zachowują wspomnienie wypowiedzianego nagło przed nami wezwania świętych. Ojciec Święty akcentował, że w każdej chwili życia towarzyszy nam ręka Boga, a także dyskretna obecność wszystkich wierzących, którzy odeszli przed nami ze znakiem wiary.
Ich istnienie mówi nam przede wszystkim, że życie chrześcijańskie nie jest nieosiągalnym ideałem. Jednocześnie nas pociesza, nie jesteśmy sami. Kościół składa się z niezliczonych braci, często anonimowych, którzy nas poprzedzili i którzy poprzez działanie Ducha Świętego są zaangażowani w sprawy tych, którzy wciąż żyją na ziemi.
Na zakończenie papież pozdrowił pielgrzymów. Zwracając się do Polaków, Ojciec Święty powiedział:
drodzy bracia i siostry, na naszej drodze wiary, zwłaszcza w momentach trudnych, trzeba mieć odwagę wznosić oczy ku niebu, myśląc o świętych, którzy na ziemi przeżywali swoje codzienne radości i troski razem z Chrystusem, a teraz żyją z Nim w chwale Ojca Niebieskiego. Są oni dla nas świadkami nadziei, dają przykład chrześcijańskiego życia i wspierają nas w naszym dążeniu do świętości. Niech ich wstawiennictwo stale Wam towarzyszy. Z serca Wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Transmisję z Watykanu przeprowadziła telewizja Trwam. Fragment audiencji można było wysłuchać także na antenie Radia Maryja. Były to wiadomości w Radiu Maryja.